studiu Joanna Braun. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Utwór wybrany przez panią usłyszeliśmy. Co to było?
Z wszystkich poranków świata, utwór końcowy, który też wykorzystałam w mojej ostatniej premierze Serena w Teatrze KTO.
O tym też porozmawiamy. Joanna Braun ma w dorobku ponad 150 realizacji scenograficznych w teatrach dramatycznych, lalkowych, teatrach tańca. Wiele z nich było nagradzanych w przeglądach i festiwalach. Od 2004 roku prowadzi zajęcia w PWST, obecnie Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, na Wydziale Reżyserii Dramatu. W 2020 roku wystawiała fragmenty opery Mozarta, Apollo i Hiacynt w ramach cyklu Opera OK, wideoinstalacji oper barokowych i klasycznych warszawskiej opery kameralnej. Obecnie właśnie wspomniany już traktat o samogłoskach Serena, spektakl w Teatrze KTO przez samą Joannę Braun nazywany instalacją teatralną. O tym porozmawiamy, ale właśnie obchodzi pani jubileusz 80-lecia urodzin, jubileusz pracy twórczej. Był już 50-lecie, obchodzone było w 2018 roku, czyli teraz będzie blisko już 55 lat na scenie. Ale właśnie od wielu lat bardzo związana jest pani z Krakowem, z krakowskimi scenami, ale wcześniej mieszkała pani gdzie indziej. Jak to się wszystko zaczęło? Urodziła się pani w Warszawie.
Urodziłam się w Warszawie, potem do 10 roku życia spędziłam czas w Sopocie, potem były kolejne poniemieckie urocze miejsca: Szklarska Poręba Górna, Olsztyn i w wieku 16 lat zamieszkałam w Krakowie. Tego się trzymam.
W Krakowie, rozmawiałyśmy o tym też, była pani koleżanką w klasie, razem z Jerzym Trelą chodziliście
do liceum tej samej szkoły.
Tak, było to liceum plastyczne, później studia.
Na akademii, wcześniej razem z Jerzym Trelą matura w 61, potem dyplom na Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Scenografii oczywiście w 7, a w 68 mój debiut w grotesce Skąpiec Moliera w maskach.
Właśnie, studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki, dyplom na Wydziale Scenografii w klasie profesora Andrzeja Stopki. Dlaczego wybrała pani scenografię właśnie?
Zaczęło się od liceum plastycznego, a potem mocne uderzenie teatrów krakowskich w tamtych latach. Także nie wyobrażałam sobie innego połączenia plastyki z teatrem jak scenografia.
Zaczyna pani pracę w krakowskich teatrach. To jest Teatr Lalki i Maski Groteska. Też jest Teatr imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, Bałtycki Teatr Dramatyczny, Teatr Lalka w Warszawie, Teatr, oczywiście Krakowski Teatr Ludowy, Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatr Polski we Wrocławiu, Teatr Animacji w Poznaniu, Teatr Lalki i Aktora w Opolu, Teatr Lalek Bania Luka w Bielsku Białej. Dużo tych teatrów, Teatr Telewizji też. Rozpoczynała pani pracę scenografki z lalką, mam wrażenie.
Z maską.
Tak? I z maską.
Skąpiec był w maskach.
A lalka też?
Lalki tam nie było w tym spektaklu. W innych były już.
Jak zaczynała się właśnie ta praca scenograficzna?
Trudne to było dla mnie, także praktycznie mówiąc, praktycznie to podsumowując, to po 10 latach dopiero poczułam się pewnie. Bo co innego wyobrażać sobie, a co innego praktykować. Poza tym no, praca w zespole jest pewnym wyzwaniem i trudnością, jak połączyć te wszystkie różne wyobrażenia, marzenia o tym, jak ma wyglądać spektakl. No ale jakoś się dogadujemy.
Ponad 150 realizacji. Wspominając teraz te spektakle, co było dla pani szczególnie ważne? Czy któraś właśnie z tych inscenizacji jakoś szczególnie utkwiła pani w pamięci?
No zazwyczaj ostatnie.
A to do ostatniej to jeszcze oczywiście przejdziemy i najwięcej o tym będziemy mówić, ale tak retrospekcyjnie.
Retrospekcyjnie, no to będzie może Miasto Mężczyzn w Teatrze Formy, bo to mnie bardzo interesuje. Stąd te lalki, maski i Teatr Ekspresji nieistniejący już z Wojciechem Misiurą. Robiliśmy ten spektakl w Sopocie, co było dla mnie miłym powrotem do klimatu dzieciństwa, najodowanego klimatu dzieciństwa. I to był teatr bez miejsca do grania, czyli premiera była w Gdyni konkretnie, gdzie indziej była robiona scenografia, też w Gdyni. Gdzie indziej próby, w salach gimnastycznych w Sopocie. No to było poważne wyzwanie na dużą skalę i potem spektakle odbywały się no, w Polsce i w świecie, w Krakowie tak samo, w Teatrze Słowackiego.
Z wymienionych wszystkich scen przeze mnie jeszcze nie został wymieniony teatr w Düsseldorfie, gdzie również miała pani przygodę.
To było konkretnie Muzeum Teatralne, gdzie wystawiałam spektakle Teatru Papierowego, którym teraz się zajmuję aktualnie, ale to już nie do Düsseldorfu, tylko do Wiednia, ale o tym potem. A Teatr Papierowy, no to była taka pewna konwencja, która się zaczęła pod koniec XVIII wieku, za czasów Mozarta, stąd też ta Apollo i Hyacynt, najpierw w Düsseldorfie, a potem taka wersja bardziej kabaretowo, konspektowo, no taka zabawa na temat tego tematu w konwencji tego papierowego teatru salonowego.
Właśnie, może powiedzmy, czym jest Teatr Papierowy. Odsyłamy też państwa do tej realizacji opery OK, Apollo i Hyacynt. Możemy to zobaczyć na YouTubie, tam pani to tłumaczy, ale właśnie skąd ta fascynacja teatrem papierowym, skąd to się wzięło i na czym ten teatr papierowy polega?
No na tym, że co powiedziałam na początku, że trudnością pracy w teatrze jest dogadanie się z dużą ilością osób, z których każdy ma swoje wyobrażenie, marzenie na temat tematu, nad którym wspólnie pracujemy. A jeżeli chodzi o teatr papierowy, no to nie muszę się liczyć z tym, że nie dogadam się z ślusarzem, krawcową, reżyserem, aktorem, bo wszystko rysuję sama. I reszta jest tylko wycinana i prezentowana przez maleńki zespół dwuosobowy w przypadku Düsseldorfu, ale też opowieść wigilijną powtarzaliśmy potem w Warszawie w Teatrze Gulliver. W innej wersji już trochę oczywiście, bo zawsze to się zmienia. I rysowałam na nowo, malowałam na nowo, przestrzeń była inna. No i w związku z tym reszta też inna.
W Apollo i Hyacyncie w tej ostatniej inscenizacji tłumaczy właśnie pani, też jest pani w tym spektaklu obecna, że teatr papierowy to było coś takiego, że po premierze teatralnej, po premierze opery, ci, którzy widzieli ten spektakl, bądź ci, których na przykład było na to nie stać, później sami tworzyli właśnie takie inscenizacje z papieru. Że to można było wtedy takie właśnie papierowe już jakby formy teatralne nabyć i samemu sobie taki teatr tworzyć, wycinając właśnie sceny, kostiumy, że tak to się kiedyś odbywało.
To była taka rozrywka salonowa. Najpierw te teatry papierowe zdobiły salon, a potem już po prostu były takim rodzinnym świętowaniem. To się łączy jeszcze też z rozkwitem litografii wtedy, że po prostu rysownicy, graficy, można powiedzieć, na premierze rysowali to, co widzieli, a potem to się drukowało w ilości takiej, że każdy mógł mieć swój teatr w domu. Znamy to z Bergmana, z pierwszej sceny Fanny i Aleksandra. Aleksander bawi się teatrem papierowym.
Piękny film, piękna scena. Właśnie teatr papierowy to jest coś, do czego sięga pani nie tylko w Apollu i Hiacyncie i w tych wymienionych przez panią inscenizacjach, ale też wiele różnych takich papierowych form twórczości, nie tylko teatralnej, w pani pracy artystycznej jest obecnych. Skąd w ogóle to zamiłowanie do papieru, bo wiem, czytałam również, polecamy rozmowę, którą przeprowadziła z panią Katarzyna Kubisiowska, która była najpierw w Tygodniku Powszechnym, a teraz została zamieszczona w książce Blisko, Bliżej, rozmowy o tym, co najważniejsze, że właśnie kocha papier pani w różnych formach, rodzajach, ma pani całe zbiory różnego rodzaju papierów.
Jeszcze teraz na 80. urodziny dostałam z Wiednia kolejny zestaw cudownych papierów, bo ja wiem dlaczego, lubię wszystkiego dotknąć, a papieru dotyka się w trakcie pracy i w trakcie realizacji, czyli przedstawiania tych tematów, za które się braliśmy w Düsseldorfie i którym zajmuję się teraz, bo teraz robię do Stworzenia świata Haydna ilustracje do recitatywów, czyli każdy dzień stworzenia też w pewnym jakby zbiorczym teatrze wszechświata jest stwarzany najpierw u mnie w domu na biurku, a potem będzie w trakcie koncertów przedstawiany wtedy, kiedy aktor mówi recitatywy i będzie wtedy akcja właśnie ta papierowa, co się akurat zgadza z czasem, kiedy Haydn pisał Stworzenie świata. Tak jak w przypadku Mozarta oczywiście, Apolla i Hiacynta. Ale nie tylko wtedy się zajmuję, nie tylko tak ta historyczna zgodność mnie interesuje w teatrze papierowym, bo na przykład robiliśmy jeszcze w Düsseldorfie ze Zbigniewem Michem, który mnie tak zaraził teatrem papierowym, dożywotnio zdaje się, robiliśmy spektakl Sad Revue, czyli libertyńskie zabawy w każdą stronę, też w teatrze papierowym.
Też była Pina Bausz.
W teatrze papierowym? Nie, to była moja wystawa. Wystawa, którą robiłam w hołdzie Piny Bausz po jej śmierci i w 5 miejscach, w 5 przestrzeniach za każdym razem to inaczej wyglądało. Tyle tylko, że to był też taka wieloformatowa, można powiedzieć, bo na 3-metrowych ekranach z włókna szklanego były już metrowe tylko, można powiedzieć, maleństwa. Na papierze smołowanym obrazy, rysunki, 12 ich było bodajże, o ile dobrze pamiętam. Ale ciekawostka taka, że ten papier smołowany, w który kiedyś zawijano tłuste narzędzia, jest przedzielony, 2 warstwy papieru pakowego przedzielone smołą. Ja rysowałam lutownicą, żeby wydobyć ten rysunek smołą. Dodawałam tam potem jeszcze troszkę szarości, troszkę srebra, niewiele kolorów, to nie o to chodziło. I w każdym miejscu od Szczecina po Rzeszów, dosłownie, bo to był potem Szczecin w trakcie festiwalu Kontrapunkt, to jest teatr małych form, które bardzo cenię, bo to są i spektakle teatralne, i performansy, i w różnych przestrzeniach, w otwartej przestrzeni, w zamkniętej i no, wszystko co możliwe. Właśnie takie zabawy formą, które bardzo lubię. Potem był Rzeszów, to był... Nie, Rzeszów był na samym końcu. Potem był Tarnów, Mościce. Tam był znowu festiwal baletowy, więc to było jakby na temat. Potem był Instytut Teatralny w Warszawie. MOS w Krakowie, Małopolski Ogród Sztuki, z czego jestem najbardziej zadowolona przestrzennie, bo tam spuściłam te ekrany z balkonów, które okalają hol i zrobiła się taka architektura po prostu z przejściami pomiędzy tymi ekranami. Nie wiem, czy pani to widziała, bo to tak, było nie tak, tak dawno.
Tak.
I potem na końcu był Rzeszów, Teatrze Maska. Tam z kolei z przestrzenią było cienko, ale zrobiono w pracowni takie jakby sztalugi dźwigające to. W związku z tym też powstała jakaś scenografia i zupełnie inny rysunek przestrzeni niż w każdym z tych miejsc. No to była dla mnie przygoda, po prostu zabawa nie tylko z papierem, lutownicą, ale jeszcze z przestrzenią.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
W studiu Joanna Braun. Rozmawiamy dzisiaj o teatrze, o scenografii. Szczególnie bliska jest pani opera, jeśli chodzi o taką formę teatru muzycznego.
W ogóle teatr formy. Czyli plastyka, muzyka, ruch. No to zresztą bardzo jestem spełniona, jeżeli chodzi o plastykę, i o, czyli lalka, maska, manekin. To wszystko, co poprzez formę plastyczną zastępuje słowo. Ale jeżeli chodzi o operę, gdzie słowo jest ważne, no to poza Apollem i Hiacyntem w tych dwóch wersjach z Düsseldorfu i z mojego domu, ta wersja komiksowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej, no to można powiedzieć, że jestem na głodzie i oczekuję propozycji.
Czekamy na propozycje, proszę się zgłaszać do Joanny Braun.
Bo to jest, no, opera, szczególnie właśnie barokowa, klasyczna, jest mi bardzo bliska.
Apollo i Hiacynt, właśnie, to jest opera napisana przez 11-letniego wówczas Mozarta.
No jego debiut, można powiedzieć, tak.
W Salzburgu wystawiany zresztą też przez jego kolegów szkolnych.
Tak, tak.
No równolatków, jest... czy tam trochę starszych.
No, chłopcy. Równolatków, myślę. Tak, tak.
Po 12 lat mieli chyba najstarszy aktor.
No tak,
jak
to
czytałam,
jednak starszy, tak, rzeczywiście.
Miał 23 lata.
O.
Też pięknie pani w tej właśnie inscenizacji opery kameralnej, opera Okej, pani pojawia się jako narratorka, wszystko to pani łączy i też fantastyczna jest forma. Spektakl powstawał w czasie pandemii, jak pani mówi, poszczególni śpiewacy nagrywali te sceny w swoich domach. Pani pracowała również też w swojej pracowni, w swoim mieszkaniu krakowskim.
No to rzeczywiście, to akurat był ciężki czas, jeżeli chodzi o kontakt, ale jakoś się nam udało. Jak się zdecydowałam na tą obecność śpiewaków sylwetową, to najpierw sama zrobiłam próbę i przesłałam, byłam z nimi w kontakcie oczywiście. W innym przypadku, no to byłoby niemożliwe, żeby tutaj papierowe kostiumy na przykład wymyślać dla śpiewaków, albo robić drugą wersję postaci do samego głosu. Więc coś, co jest no, tak w pół drogi, czyli że jest forma plastyczna, ale stworzona z prawdziwego śpiewaka, aktora tutaj w tym przypadku, to najpierw taki rozsyłałam wzór, że sama stanęłam za tym prześcieradłem oświetlonym odpowiednio, żeby była sylweta z profilu i śpiewałam 100 lat. No i to poszło i zostało przetworzone w przepiękne arie, które oczywiście nie wszystkie zmieściły się w tym naszym komiksie operowym, ale ostatni tercet wybrzmiał w całości finalnie.
Myślę, że to było wyzwanie rzeczywiście, ta pandemia, czas pandemii, i tutaj w tym przypadku uważam, że fantastyczna powstała właśnie forma teatralna dzięki temu, mimo że te zabiegi były tak skomplikowane, ale też niesamowita jest ta właśnie prostota tej formy, którą pandemia wymusiła niejako, czy na przykład sceny wiatru inscenizowane przez wiatraki w wannie, tak? To już jest pani pomysł.
Pracowałyśmy razem z Moniką Stolarską, która to fotografowała, montowała i ustawiała światła przy pomocy trzech lamp z Ikei. Dawałyśmy sobie radę. Okazało się, no, jak trzeba, to można.
Najnowszy spektakl, który sama pani nazywa instalacją wizualno-muzyczną, to jest Syrena, traktat o samogłoskach, inspirowany małą syrenką Hansa Christiana Andersena i własnymi wędrówkami po ostrzu noża. Czytamy w programie do tego spektaklu, do tej instalacji. Jest pani autorką scenariusza, scenografii i kostiumów do tego spektaklu, który niedawno miał premierę na scenie Krakowskiego Teatru KTO. A zanim powiemy o właśnie inscenizacji również, dla mnie przepiękny jest ten tekst. To właściwie jest taki traktat filozoficzny, mam wrażenie, o miłości, śmierci, przemijaniu.
To jest, no, Andersen. Niedawno się dowiedziałam, oczywiście Andersen jest postrzegany przede wszystkim bajki dla dzieci. Ale gdzie tam bajki? Jest w tym taka mądrość, jak się go po prostu go, Andersena, poczyta w nowym tłumaczeniu, nie tym takim upraszczającym i edukacyjnym. To właśnie niedawno się dowiedziałam, nie zakończyłam wątku, że jest więcej czytany, grany, więcej obecny w naszej kulturze niż Szekspir. Więc to, o czym pani mówi, ta mądrość w dotknięciu, bo nie rozwiązaniu oczywiście podstawowych problemów filozoficznych z bycia i niebycia i co pomiędzy, to wszystko wyciągnęłam stamtąd, czyli od Andersena, konkretnie z Małej Syrenki. On to napisał, wciąż tak się spoufalam i mówię on, ale jest mi bardzo bliski. Zresztą robiłam kiedyś Królową Śniegu, którą coraz bardziej też rozumiem na absolutnie dorosły sposób. Już w moim przypadku bardzo dorosły i gubię wątek, bo
tu jest tak wiele różnych spraw, że rzeczywiście trudno o tym wszystkim powiedzieć, ale pani znalazła też taką bardzo ciekawą literacką formę. Zresztą w tym programie to bardzo dobrze widać, jak to jest zapisane, bo tutaj jest forma dramatu, ale też forma wiersza, poematu. To jest taki też literacki eksperyment.
No tak się tym bawiłam.
A dlaczego te samogłoski?
Samogłoski. Wciąż się z tym spotykam nawet na Facebooku, chociaż są też poważne wiadomości na temat samogłosek. Ostatnia żona Bergmana, znowu Bergman, ale to też był poważny facet. Ostatnia żona mówiła, że żałobę da się wyrazić wyłącznie w samogłoskach. I to dotyczy wszelkich poważnych uczuć. I na przykład właśnie na Facebooku też się spotykamy. Albo się pisze komuś brawo, albo brawo przez 5 samogłosek i wtedy to zupełnie co innego znaczy. Także co innego niż emotikony.
To jest wzmocnienie.
Wzmocnienie emocji.
Wielokrotne wzmocnienie emocji.
I dlatego to jest, no po prostu samogłoska jest przekaźnikiem emocji.
Jak udało się ten tekst dla tych z Państwa, którzy jeszcze spektaklu nie widzieli, jak udało się to przełożyć na formę teatralną? Bo myślę, że to rzeczywiście to, że jest Pani zarówno autorką tekstu, jak i autorką scenografii, kostiumów, to miała Pani tutaj bardzo duży wpływ na to, jaki spektakl w ostatecznym kształcie właśnie, jaką ma formę.
No ja pracowałam na tym 6 lat konkretnie. Z różnymi ludźmi w różnych przebiegach. Następną sztukę mogłabym napisać o historii powstawania tego i dojścia do premiery, więc tutaj za dużo trudno mówić. No, jest to przykład żyjącego autora, może trudny dla realizatorów, ale starałam się nie wtrącać, a poza tym no, dużo też budowałam na przykład z dramaturżką Olą Skorupą, która też ma swoje piękne teksty w programie.
Tak, bardzo piękny
na
ten
temat
program
postaci,
też jest,
tak, z cudownymi zdjęciami, Barszka Cieniawy, więc bardzo jestem zadowolona z tej realizacji i mam nadzieję, że moi współpracownicy tak samo.
Myślę, że to też było bardzo emocjonalne dla aktorów przeżycie, granie w tym spektaklu właśnie.
Chyba tak, bo jest no, dla niewielkiej publiczności sam tekst, mimo że ma te różne formy, rymowane, nierymowane, filozoficzne, jak pani określa, i no rzeczywiście starałam się.
Filozoficzne, egzystencjalne.
Egzystencjalne, tak. W tą stronę to, co dorośli znajdują właśnie w Andersenie, przekazać, a równocześnie no, z własnych doświadczeń, bo piszę o tej własnej drodze też po ostrzu noża, którym mała Serenka przechodziła wcześniej.
To ja może zacytuję tutaj fragment z programu,
proszę,
z wypowiedzi Sereny. Jestem kobietą, nie kobietą, nieistotną istotą, podwodną sierotą z kawałkiem śliskiego ciała. Moje łuski roztapiają się resztkami karnawału, tam za horyzontem jesteś ty. Tam wszystko się nagle urywa, tak samo jak nagle się zaczyna. Mamy tutaj świat podwodny, maski, Wenecję, karnawał, post, miłość, śmierć.
To jest właśnie, co pani zacytowała, tekst Oli Skorupy. Ja po prostu też cudownie tutaj się zgadałyśmy, uważam. I ta ilość tych tematów przeszła poprzez formę. Reżyserka Katarzyna Małachowska jest choreografem, czyli była w stanie właśnie przekazać także poprzez ciało te emocje, o których mówimy, a o których wcześniej pisałam. Sam tekst ma 6 stron tylko
w scenariuszu, w programie. Tak,
tak. Ale, no,
ale to jest 6 stron bardzo, bardzo gęstych. Tak,
tu powiedziałyśmy chórem.
Właśnie. Przeczytałam to, ale mam wrażenie, że mogłabym wielokrotnie do tego tekstu wracać i wciąż jakieś nowe sensy i odczytania w nim znajdować.
Zmiany w stosunku do Małej Syrenki, no oprócz tego, że to się dzieje dzisiaj, albo też jutro, a poza tym wczoraj,
zawsze,
jeżeli chodzi, można powiedzieć zawsze właśnie i tutaj...
I wszędzie.
Tak, wchodzimy w dyskurs filozoficzny rzeczywiście, egzystencjalny, ale zmiany, które wprowadziłam, że nie dzieje się w Danii, tylko w Wenecji, dzieje się podczas karnawału, a... Wymarzonym przez Syrenę księciem jest książę, owszem, ale jego narzeczoną, czyli to, co doprowadza do niespełnienia Syreny, czyli Sereny, Serenissima, wiadomo, Wenecja, jego narzeczoną jest śmierć. Więc to jakby też już ustawia wszystko w innej skali, w innych relacjach, proporcjach tych relacji. Nic nie jest proste.
Trzeba to po prostu zobaczyć, przeczytać, doświadczyć, myślę, bo to jest taki spektakl, którego właśnie doświadczamy wszystkimi zmysłami. To jest coś, co trudno ogarnąć.
Emocjami przede wszystkim.
Emocjami właśnie, rozumem, że to jest... Coś, co działa zupełnie w inny sposób. Myślę, że to też jest właśnie zasługa tej formy, którą znalazła pani dla tego.
Bo nawet
tekstu.
Wbrew rozumowi powiedziałabym, że emocje są tutaj ważniejsze.
Tak.
Emocje są ważniejsze niż nasza wiedza.
Czy trudno było plastycznie to oddać, przedstawić na scenie?
Nie było trudno, bo byłam zafascynowana tą nową przestrzenią teatru Kateona na Zamojskiego. To jest rewelacyjne miejsce, więc już samo niosło po prostu.
Czyli musimy zobaczyć spektakl. Ci z Państwa, którzy go jeszcze
zapraszam.
Nie widzieli, w kwietniu będzie grany.
W kwietniu, w maju, w czerwcu. W każdym miesiącu, jak dotychczas, od styczniowej premiery, po 2 spektakle w miesiącu.
Syrena, traktat o samogłoskach, spektakl, instalacja wizualno-muzyczna Joanny Braun. Co jeszcze w Krakowie, bądź nie tylko w Krakowie, możemy oglądać, albo czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie, jeśli chodzi o pani dzieła?
W najbliższym czasie...
Mówię dzieła, bo to nie tylko teatr, ale przecież też wystawy.
Wystawa rzeczywiście. Bardzo niedawno, ale tego już nie ma. 3 wystawy miałam tuż w Krakersie. W czasie Krakersu to razem pracowni, kiedy jest takie otwarcie się na galerie, pracownie, wszelkie formy wystawiennicze, łącznie z parapetami okien parterowych. No i wtedy w pracowni razem z 3 osobami zrobiłam taki cykl, też kilkunastu, że tak powiem...
Odsłonach?
Właśnie.
Wracając do teatru.
Chciałam ominąć to słowo, a nie znalazłam.
Scenach?
No
znowu
po
ten.
Prostu... Nie, to kartki A4. I tylko z taką... To się nazywało tańcze. Ten cykl, bo właśnie we wszystkich swoich pracach wystawienniczych jednak nie mogę się uwolnić od narracji, to co jest w teatrze, że coś chcę opowiedzieć. Nie to, że chcę pokazać, że umiem rysować i malować, tylko że opowiedzieć jakąś historię. No więc tutaj też było tych kilkanaście, zostańmy przy odsłonach, z pewnym początkiem i finałem. To było w czasie Krakersów. Potem miałam indywidualną wystawę w Dymie, w kawiarni, klubie.
Miejscu kultowym.
Miejscu kultowym dla mnie kiedyś tak. Też niezwykle, że przesiadywałam tam rzeczywiście godzinami.
Tak, tak, jak my wszyscy kiedyś.
No
myślę.
Właśnie, kiedyś trzeba było przynajmniej zacząć od Dymu, teraz to się zmieniło na nową prowincję, ale to już też ileś tam lat temu, no ale raz to, raz sio.
Wystawa poświęcona przyjaciołom?
Nazywała się Bliżsi i dalsi znajomi. I to były prace, które zebrałam z... można powiedzieć, od jeszcze czasów nawet akademii przeddyplomowych do obecnych i do tych, które zaczęłam robić już z myślą o tej wystawie, twarze. I te twarze wyobraź w różnych technikach, na różnych papierach. Tam nie było dwóch podobnych prac i moim marzeniem było, nie wiem na ile spełnionym, ale to różne głosy docierały do mnie, że i owszem, że przesiadujący domatorzy, chciałam powiedzieć.
No pasuje to, lokatorzy.
Lokatorzy
dymu.
Lokatorzy dymu po dwóch, trzech kieliszkach pysznego wina zaczną w tych twarzach widzieć swoich bliższych i dalszych znajomych. Obecnych czy nieobecnych. Więc to była druga wystawa, a trzecia była w dwóch oknach na Kazimierzu, Kobiety niewygodne. Tam nas było bardzo, to była zbiorowa wystawa, tam nas było bardzo dużo i do tej pory nie pamiętam, ale z 19 osób. Na początku nie wiedziałam, czy to się pomieści w ogóle. Pomieściło się i wręcz przeciwnie, dodawało smaku jeszcze temu miejscu i jakby przestrzeni, no tej poprzez medialność to tej mentalne, poszerzało mentalną naszą przestrzeń o te różne przypadki kobiet niewygodnych. Tutaj jak córka przekazywała mi od Basi Guzik, kuratorki i zresztą biorącej udział, scenografki też biorącej udział w tej wystawie, przekazywała mi zaproszenie i temat, to zanim zdanie skończyła, już wiedziałam, co użyję, a użyłam dwie prace z dawnej wystawy w loży Infamki. Wtedy robiłam, w tym czasie, jak mnie zaproszono do loży, to było 16 lat temu, tak, dokładnie, bo rodził się mój wnuk.
Czekamy w takim razie. Czekamy w takim razie na kolejne wystawy i kolejne spektakle, kolejne scenografie, 80. urodziny. Czego pani możemy życzyć, czego sama by sobie pani teraz życzyła właśnie w tym jubileuszu wyjątkowym?
Ciągu dalszego. Innego.
Kolejnych 80 lat. Też no miała pani taki etap w Meksyku, gdzie wykładała pani kostiumologię i historię kostiumu w Narodowym Uniwersytecie Autonomicznym.
No to znaczy, to był teatr, który podlegał uniwersytetowi. Ja 2 lata spędziłam w Meksyku. Najpierw to było stypendium, ale pracowałam tam. Nawet jak nie miałam pozwolenia na pracę, to pracowałam. W drugim roku to już miałam kontrakt właśnie z tym teatrem, gdzie zrobiłam prapremierę meksykańską Letników Gorkiego. I tam właściwie te wszystkie teatry, które obserwowałam, chodziłam, no to były albo uniwersyteckie, albo komercyjne. No wiadomo, które mnie interesowały. I tutaj z wzajemnością, że zostałam zaproszona na te, trudno powiedzieć, wykłady. No to były spotkania po prostu z aktorami na temat kostiumu i taki był jakby główna linia kostium jako deformacja ciała poprzez historię, różne kultury i tak dalej.
Zapraszamy w takim razie na kolejne...
Do Meksyku?
Spektakle. Właśnie nie, już chciałam powiedzieć, że zapraszamy do Meksyku, może nie, ale zapraszamy wszystkich Państwa do krakowskiego teatru KTO na spektakl, instalację muzyczno-teatralną Serena, traktat o samogłoskach Joanny Braun, a Joanna Braun, która obchodzi jubileusz 80-lecia, fantastyczna scenografka, reżyserka, artystka, wykładowczyni Krakowskiej Szkoły Teatralnej, była dzisiaj naszą gościnią. Myślę, że temat pani działalności artystycznej nie został wyczerpany, ale niejednokrotnie jeszcze w Radiu Kraków Kultura i w Radiu Kraków będziemy się spotykać. Także czekamy na ciąg dalszy. A dziś bardzo już pani dziękuję, Joanna Braun.
I ja dziękuję bardzo.
I do usłyszenia i do zobaczenia, bo na wszystkich premierach operowych i teatralnych możemy panią zobaczyć. Bardzo dziękuję.
Ja dziękuję.